Pogotowie psychologiczne.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Borys Kosakowski, psycholog, psychoterapeuta, muzyk. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy odczuwanie lęku to jest wynik naszych doświadczeń? Chyba nie rodzimy się z lękiem, prawda, jako małe dzieci, tylko nabywamy go w trakcie życia.
To znaczy na pewno warto zacząć od tego, żeby rozróżnić, czym jest strach, a czym jest lęk i w ogóle czym są emocje. Więc tutaj się z panią redaktor niestety nie zgodzę. Rodzimy się z całym pakietem naszych emocji różnych i emocje to są bardzo ważne takie mechanizmy, które generalnie służą temu, żeby przetrwać. Czyli jeżeli atakuje mnie na przykład tygrys szablozębny, to pojawia się emocja strachu, która mobilizuje moje całe ciało do ucieczki. W momencie urodzenia jest to oczywiście reakcja czysto fizjologiczna, nie ma w tym komponentu poznawczego, jak mówiłem w psychologii, czyli nie ma świadomości tego, że się boję, ale lęk czy strach sam w sobie oczywiście jest i jest powiązany z bardzo specyficzną reakcją autonomicznego układu nerwowego i to jest w zasadzie rzecz, która jest bardzo typowa dla wszystkich ssaków.
Tak? Często ludzie słyszą, naucz się panować nad emocjami, nie panujesz nad emocjami. To jest właśnie to, czego powinniśmy się nauczyć, panować nad tym lękiem?
Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy się uczyć słuchać emocji, czyli właśnie usłyszeć, jaki komunikat idzie za emocją. Tak? Czyli jeżeli ja czuję strach lub lęk, właśnie strach od lęku, czym się różni? Strach dotyczy rzeczywistości, która się dzieje tu i teraz na naszych oczach i jest namacalna. Dotyczy fizycznego zagrożenia, czyli faktycznie jak biegnie na mnie na przykład wściekły pies. Natomiast jeżeli chodzi o lęk, to lęk dotyczy bardziej sfery wyobrażeniowej, myśli i tak dalej, to co sobie sami w głowach wyprodukujemy, albo tego co oglądamy na przykład w kinie.
Czyli tak? Trochę prawdy w tym jest, że im jesteśmy starsi, tym bardziej nam głowa pracuje i ta wyobraźnia też bardziej może pracować i te lęki mogą się na przykład nasilać.
Tak, to zależy oczywiście jak swój mózg wykorzystujemy. Możemy trenować mózg, tak jak to robimy w czasie psychoterapii, do tego, żeby faktycznie słuchać emocje, rozumieć je, podążać za nimi wtedy, kiedy to się opłaca, a nie podążać, kiedy to się nie opłaca. Natomiast jeżeli bardziej fiksujemy się, czyli skupiamy na tworzeniu kolejnych iluzji, kolejnych fantazji na temat, jaki świat jest zły, jaki świat jest straszny i okropny, no to faktycznie te lęki się nakręcają, aż prowadzą czasami do poważnych dysfunkcji.
Wy psychologowie mówicie o zaburzeniach lękowych wręcz nawet, prawda? Jakie to mogą być zaburzenia?
Pojawia się nadmierny lęk w sytuacji, kiedy ten lęk do niczego nam nie jest potrzebny. W emocje ewolucja nas wyposażyła po to, żeby chronić nasze życie. Natomiast nadmierny lęk, który się pojawia w sytuacji, gdzie on jest do niczego niepotrzebny, czyli jak wpadam w panikę, bo jestem zamknięty w windzie, tak? To jest klaustrofobia na przykład, albo na otwartej przestrzeni, albo jak mam lęk wysokości przed egzaminem. Niektórzy uczniowie wymiotują, trzęsą im się ręce i tak dalej. No to są wszystko zaburzenia lękowe, bardziej lub mniej poważne, które po prostu nam nie służą. Warto się nad nimi pochylić, warto się im przyjrzeć.
A my możemy próbować sobie w jakiś sposób pomóc walczyć z tym lękiem poprzez na przykład jakieś kompulsywne działania, robienie czegoś, żeby zapomnieć o tym, że się boimy. Tak się możemy ratować? Są ludzie, którzy na przykład, mówi się, że mają zaburzenia lękowe, oni są zbieraczami. To, że zbierają coś, na przykład, nie wiem, znaczki albo śmieci, różne rzeczy można zbierać przecież, kompensują sobie w jakiś sposób właśnie te swoje zaburzenia. To tak rzeczywiście działa?
To są strategie radzenia sobie z lękiem, ale są to strategie nieadaptacyjne, czyli takie, które na dłuższą metę nam nie służą. W krótkim czasie oczywiście takie zachowania jak czy to zbieractwo, ale też nie trzeba aż tak daleko sięgać, wystarczy sięgnąć po telefon komórkowy. To już może być taki nawyk, który służy temu, żeby się odciąć, czy zredukować lęk, czy internet, czy alkohol, papieros, cokolwiek, zakupy. To są takie zachowania, które w krótkim czasie służą temu, żeby lęk zmniejszyć. Natomiast na dłuższą metę koszty stosowania tych strategii są dużo większe niż zyski z nich płynące.
To co w takim razie taka osoba, która wie, że tak się czuje, jak pan mówi, powinna zrobić? Jak to się leczy, jak to się diagnozuje i co z tym można zrobić?
ludzie przychodzą do psychoterapeuty zazwyczaj wtedy, kiedy po prostu poziom dyskomfortu już jest tak duży, to cierpienie jest tak duże, że już nie wytrzymują po prostu sami ze sobą i kiedy już te wszystkie strategie krótkoterminowe coraz bardziej widoczne staje się, że one nam nie służą. Trudno jest kogokolwiek przekonać do tego, że powinien pójść na psychoterapię. Zazwyczaj po 2-3 sesjach taka osoba po prostu rezygnuje, ponieważ ta motywacja płynie gdzieś z zewnątrz. W psychoterapii zasadą numer 1 jest: biorę pełną odpowiedzialność za swój proces psychoterapeutyczny. Bez tego nie możemy mówić w ogóle o procesie psychoterapeutycznym. Natomiast jeżeli chodzi o metody, to oczywiście no, tych metod jest dużo. Takim sztandarowym sposobem radzenia sobie z lękiem i z różnego rodzaju zaburzeniami lękowymi, o których mówimy, takimi prostymi, typu właśnie ataki paniki, czy pewnego rodzaju lęk uogólniony, to jest taki lęk, który nam towarzyszy cały czas. Nie ma takiej silnej dynamiki jak ataki paniki, ale towarzyszy nam przez cały dzień, od rana do nocy. Są też pewnego rodzaju lęki społeczne, które się wiążą z relacjami z ludźmi. Pierwszą deską ratunku jest terapia poznawczo-behawioralna, czyli po angielsku CBT, która, i tu właśnie też jest taki paradoks, psychoterapia w ogóle jest cała okuta z paradoksów. Pani się pyta, czy można sobie samemu poradzić. Tak, bo w psychoterapii pacjent pracuje sam, dokładnie tak samo jak pracuje na siłowni. Jeżeli ja przyjdę na siłownię i spytam się trenera, co powinienem zrobić, żeby wzmocnić barki, no to oczywiście trener nam może dać dużo wskazówek, ale jeżeli nie usiądziemy za maszynami, nie zaczniemy pracować, nic z tego nie będzie. Mało tego, pracować trzeba codziennie, nie tylko raz w tygodniu. Niektórzy psychoterapeuci mówią, że tak naprawdę terapia się odbywa między sesjami terapeutycznymi, a sesje służą tylko podsumowaniu tej pracy. Pacjent tak naprawdę pracę podejmuje sam. Psychoterapeuta jest pewnego rodzaju trenerem, przewodnikiem, jest w niektórych koncepcjach takim wtórnym rodzicem, który próbuje zrekompensować pewne niedostatki, które wypływają z tego, co się działo w domu dziecinnym.
Jak może wyglądać taki atak paniki, żeby osoby, które być może nawet to odczuwają, ale nie wiedzą, co się z nimi dzieje, mogły się zorientować, że to jest właśnie to. Co się może z ich ciałem na przykład dziać?
To jest tak silne przeżycie, tak silne pobudzenie emocjonalne i taki ogromny lęk, przyspieszenie akcji serca, poczucie duszności, hiperwentylacja.
Człowieka paraliżuje wręcz.
Tak, a paraliżujące są myśli i emocje, które za tym płyną, czyli myśli takie, że na przykład umrę, tak? Zaraz umrę, za chwilę umrę.
To, czyli dla tego człowieka to jest realna taka myśl, że rzeczywiście to się wydarzy.
Taki klasyczny przykład ataku paniki, czyli akcja serca przyspiesza, czuję duszności, jest mi gorąco, jest hiperwentylacja, pojawia się myśl, że jest to zawał serca. W związku z tym pojawia się lęk, a lęk powoduje jeszcze większą mobilizację organizmu, czyli jeszcze szybsze bicie serca, wyższe ciśnienie krwi, wyrzut różnych hormonów stresu do krwi, które powodują jeszcze wyższe pobudzenie i koło się zamyka.
Czyli poziomy tego lęku też mogą być różne, bo my oczywiście tutaj mówimy o panice, ale wróćmy może do takiego lęku, może mniej spektakularnego, bo ten atak paniki to jest nawet widoczny pewnie dla otoczenia, że coś się z tą osobą dzieje, ale my się często boimy na przykład o różne rzeczy, czasami zupełnie nieuzasadnionie, ale też na przykład niepokoimy się o własne dzieci. Pierwsza podróż samodzielna komunikacją miejską, to już w wielu rodzicach budzi lęk, jak sobie to dziecko poradzi, czy ono dotrze, czy ktoś nie zrobi krzywdy po drodze, czy nie zapomni czegoś i tak dalej, i tak dalej. Tych sytuacji jest, podejrzewam, no wiele, to co osoba to może inne lęki odczuwać. I teraz, dlaczego to się w ogóle pojawia? Przecież my wychowujemy nasze dzieci, musimy im w pewnym momencie zaufać, ale mimo wszystko się boimy.
Każdy odczuwa lęk w jakimś, w innym momencie i inaczej.
Tak? Ale o dzieci się prawie każdy rodzic niepokoi, prawda? Zwłaszcza o dzieci
takich... Co się nie boją.
Nastolatki na przykład, tak?
Są tacy rodzice, co się boją wypuścić dziecko z domu po 16, bo już jest ciemno zimą, a są tacy, którzy pozwalają chodzić prawie że całą noc. Czyli każdy ma różny poziom tego...
No właśnie, ale to wynika z ich przeszłości. Czy dzieci są kimś wyjątkowym, o kogo lękamy się bardziej?
No na pewno lękamy się bardziej, ale znowu, jakbyśmy wzięli rodziców, to każdy się niby boi tak samo, ale jeden nie pozwoli dziecku wejść na drabinki, bo już tutaj dostaje palpitacji serca, a drugi dopiero reaguje, jak dziecko
wisi
do góry nogami i już leci i wtedy jest okej, to złapie. Tak, oczywiście to się wszystko bierze z naszych doświadczeń, z doświadczeń w zasadzie od samego początku naszego życia, czyli od tego, jak przez rodziców zostaliśmy nauczeni radzić sobie ze swoimi emocjami. Jest taka koncepcja wynikająca z teorii schematów, że dziecko, żeby nauczyć się własnej emocjonalności, żeby nauczyć się obsługiwać i słuchać własnych emocji, potrzebuje mieć specyficzne warunki w domu, czyli mieć taką bezpieczną bazę, którą stanowią mama i tata, do której mogę zawsze wrócić, która zapewnia poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, miłości, ale też pewnego rodzaju takie pole, gdzie ono może doświadczać swoich rzeczy, czyli potrzebne jest zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa i potrzeby niezależności. To są niestety dwie troszkę sprzeczne potrzeby i dlatego rodzicielstwo jest takie trudne. Z jednej strony mamy obowiązek, znaczy przydałoby się, żeby dzieci miały takie pole, gdzie mogą sobie optymalizować, jak to mówi Jordan Peterson, optymalizować ryzyko, czyli gdzieś tam pójść, nawet taki maluch, który się uczy chodzić, gdzieś tam sobie pójdzie, gdzieś tam się przewróci, przestraszy się, rozpłacze, wróci do mamy.
Czyli ma emocje i już się czegoś uczy.
Tak, i w związku z tym, jaką dostanie odpowiedź od matki, tak będzie się uczył swojej emocjonalności. Czyli jeżeli od mamy dostanie wsparcie, empatię, jakieś
czyli to nie jest po stronie dzieci, tylko bardziej może po stronie dorosłych, że my chcemy mieć takie poczucie kontroli nad tymi dziećmi cały czas i jak one dorastają i próbują się na tą niezależność wybić, to my trochę blokujemy, tak?
No tak, poczucie kontrola to jest jedna z podstawowych strategii radzenia sobie z własnym lękiem. Czyli jeżeli jestem osobą lękową, to kontrolowanie zdecydowanie jest taką krótkoterminową i w zasadzie często nieadaptacyjną formą radzenia
sobie. Czyli ci wszyscy ojcowie, którzy tak bardzo pilnują córek na przykład, to kontrolują, co one robią, gdzie chodzą, z kim chodzą i tak dalej, mogą mieć też, można przez to wnioskować, poczucie właśnie własnego lęku trochę zaburzone?
Na pewno odczuwają dużo lęku. Staramy się obserwować z pacjentami, jak mi się funkcjonuje samemu ze sobą w świecie, w moim systemie, w mojej rodzinie, tak?
Czyli to jest to jedna rzecz, to jest to poczucie kontroli, a czy drugą sprawą na przykład może być taka przesadna zapobiegliwość, obawa przed nowymi rzeczami, ja muszę być gotowy cały czas, bo może coś mnie spotkać złego, o to się lękam. To też jest taka strategia na radzenie sobie z lękiem, żeby zapobiec to, co złe może mnie spotkać?
To jest w zasadzie to samo, to jest kontrola, czyli ja próbuję przewidzieć i skontrolować wszystkie możliwe scenariusze, które się wydarzą w przyszłości. Jeżeli ja na przykład idę w góry, no to wezmę 3 pary butów, bo nigdy nie wiadomo, jaka będzie pogoda, albo coś tam, wezmę 15 rodzajów plastrów, bo nigdy nie wiadomo, w co się zatnę, tak? I to nie jest racjonalne działanie, to jest jakby próba zaopiekowania się swoją emocjonalnością, swoimi lękami.
Mówiliśmy o tej strategii radzenia sobie z lękiem.
Przez kontrolę.
Przez kontrolę, ale to nie są jedyne możliwości, jakie terapeutyczne, jakie są.
Tak, drugą taką klasyczną strategią radzenia sobie z lękiem jest unikanie i to może być na różnych poziomach się przejawiać. Takim najprostszym unikaniem będzie po prostu, jak to mówi teraz młodzież, binge'owanie Netflixa. Czyli po prostu ja się odcinam od wszystkiego, oglądam Netflixa, odcinam się i mnie nie ma. Taka reakcja odcięcia, którą zarządza układ nerwowy, a dokładnie nerw błędny, 10. nerw czaszkowy, to jest taka reakcja, która też towarzyszy na przykład między innymi zwierzętom, które są w skrajnym zagrożeniu. I tutaj jest taki przykład. Skunks jest jednym z takich zwierząt, który do mistrzostwa opracował technikę czy strategię unikania. Kiedy podchodzi do niego niedźwiedź, to on się zamraża, odcina wszystkie emocje, odcina część też funkcji życiowych, obniża tętno serca, zmniejsza oddech, wyrzuca z siebie przy okazji zapachy, o czym wszyscy wiemy. I taki skunks udaje umarłego po prostu, a w związku z tym, że jeszcze brzydko pachnie, no to takiemu niedźwiedziowi się może wydawać, że ten skunks faktycznie już jest martwy od ładnych kilku dni, a takiej padliny niedźwiedź nie tknie. I podobnie ludzie możemy też funkcjonować w tych strategiach unikowych czy ucieczkowych, tak? Czyli taką najprostszą, tak jak mówiłem, będzie strategia na przykład uciekania w telefon, uciekania w Netflixa, w ogóle odcinanie się. W języku psychologicznym można to nazwać na przykład depersonalizacją. To są takie momenty, kiedy ja niby z kimś rozmawiam, a nagle odjeżdżam i mnie nie ma, bo jest trudny temat. I ja w ogóle nie pamiętam, o czym była rozmowa. Moich emocji nie ma, moich potrzeb nie ma, moich myśli nie ma, w ogóle mnie nie ma. I na poziomie rodziny, kiedy jestem dzieckiem, to mi się opłaca, bo jak mnie nie ma, no to ojciec mnie nie zleje. Natomiast jak mam 30 lat, to już tego zagrożenia nie ma. I na poziomie czysto racjonalnym, oczywiście jestem dorosłym, dobrze funkcjonującym człowiekiem, który ma pracę i tak dalej. Natomiast okazuje się, że relacje ludzkie czy bliskość może być dla mnie tak trudna, że ja się odcinam i nie jestem w stanie wejść w bliską relację. Właśnie ze względu na to, co przeżyłem lub przeżyłam w dzieciństwie.
No to powiedzmy jeszcze na koniec, podsumowując już naszą rozmowę. Jeśli tak się czujemy wewnętrznie, tak myślimy, że może to być lęk, no ktoś powinien nam to potwierdzić pewnie, specjalista, że to są zaburzenia lękowe. Ta terapia, o której pan wspominał, o którą ludzie często porzucają, ona może, jeśli jest kontynuowana, jest realizowana, pomóc tak definitywnie i ostatecznie z tym sobie poradzić?
To jest trudne pytanie. Oczywiście wiele osób kończy terapię z dużymi sukcesami, ale równie dużo osób tą terapię porzuca. Jest to proces bardzo niepewny, bardzo nieprzewidywalny, bardzo mocno uwikłany w procesy emocjonalne zarówno pacjenta, jak i terapeuty, bo też to jest jakby na przykład ja, pracując głównie w metodzie Gestalt, w Gestalcie mówi się, że głównym narzędziem terapeutycznym jest sam terapeuta, który nawiązuje relacje z pacjentem. Jeżeli ta relacja nie zadziała z różnych przyczyn, na przykład dlatego, że ja jestem wysokim mężczyzną, a pacjent jest niskim mężczyzną i ma kompleks wzrostu i nie pokona tego kompleksu, to nie ruszy. Ale jeżeli uda mu się wykroczyć poza ten lęk, co często się mówi, przełam ten lęk, spróbuj przełamać ten lęk, to jest na pewno pierwszy krok do tego, żeby zrozumieć, żeby widzieć na bieżąco, kontrolować. Ja czasami porównuję emocje do zegarów, które są w samochodzie, na przykład jest licznik prędkości, wskaźnik temperatury silnika, wskaźnik obrotów czy wskaźnik poziomu paliwa. Więc jak ja jadę samochodem, potrzebuję mieć dostęp do tych wszystkich liczników, żeby wiedzieć, co się dzieje z samochodem. I dokładnie tak samo jest z emocjami. Ja cały czas obserwuję, cały czas jestem uważny na swoje emocje, cały czas patrzę, jak u mnie jest z lękiem, czy ze strachem, jak jest ze złością, jak jest ze smutkiem, jak jest z radością. Bo tak naprawdę to są cztery podstawowe emocje i na nich wystarczy się skupić. Bo jeżeli się okazuje, że tak jak w samochodzie, w silniku, skacze temperatura, to znaczy, że coś jest nie tak i że trzeba się zatrzymać
i sprawdzić.
Tak samo jest z lękiem. Jeżeli lęk tam wywala, jeżeli czujemy ogromne pobudzenie, mamy objawy psychosomatyczne, pocimy się, mamy duszności, ręce nam się trzęsą, nie wiemy, co powiedzieć w różnych sytuacjach, tak? Jeżeli nie możemy spać, jeżeli obsesyjnie właśnie sprawdzamy telefony i tak dalej, wiadomości, cokolwiek, no to znaczy, że ten lęk wywala i jest faktycznie jakaś awaria systemu.
Trzeba coś z tym zrobić.
Więc trzeba się zatrzymać i oczywiście najlepiej pójść do specjalisty, który mógłby coś wskazać, pomóc, rzucić światło na to, co się dzieje.
Borys Kosakowski, psycholog, psychoterapeuta. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Pogotowie psychologiczne.